Nowy rok i przygoda z nowym reżyserem. Tym razem bardzo się cieszę. Będzie to Tadeusz Konwicki, jeden z moich ulubionych twórców filmowych i literackich. Bo on
i
jednak...
bohater twojego licencjatu.
Tak,
też.
Bohater też mojej pracy licencjackiej na filmoznawstwie. Tak, zaprzyjaźniłam się z nim na dłużej. Trzeba przyznać, że rzeczywiście Konwicki jest kojarzony raczej jako pisarz niż reżyser. No i ten jego literacki dorobek jest dużo bogatszy. Ale my będziemy o jego filmach, też moim zdaniem wspaniałych, rozmawiać przez najbliższe tygodnie.
To też jest bardzo bogata twórczość, tak mi się wydaje, a na pewno może nieliczna bardzo, ale na pewno bardzo kultowa. Bo te filmy właśnie, tak jak dzisiaj będziemy rozmawiać o ostatnim dniu lata, czyli o debiucie Konwickiego, ale później na przykład Salto, to też są takie tytuły, które pozostały w tej historii kinematografii, są
zdecydowanie
obecne.
Tak, ale one są, zauważ, zupełnie inne niż ta polska kinematografia tamtego czasu. Ostatni dzień lata to jest ten film, o którym dziś będziemy rozmawiać i to jest film, który zdecydowanie wyprzedził swoje czasy. I to o kilka dobrych lat. Film, który ekipa składała się z 8 osób, policzyłam, włączając w to aktorów i Konwickiego, który był autorem scenariusza i reżyserem tego filmu. Film bez żadnych pieniędzy, nakręcony jedną kamerą, bez żadnych lamp, bez żadnych agregatów, bez transfokatorów, po prostu bez niczego, na jedną kamerę, kręcony gdzieś we wrześniu nad polskim morzem, żeby już nie było tylu turystów. Bardzo ascetyczny, który no, wszystkie te środki wyrazu odrzuca i skupia się tylko na tej psychologii bohaterów. I myślę, że to jest coś, co w ogóle wyróżnia to kino Konwickiego. To, że on przerabia tę wojenną traumę, tak powszechną w tamtym czasie, obecną w zasadzie u każdego reżysera, w tak inny sposób, nie pokazując nam zbyt wiele tej wojny.
To prawda, to jest w zasadzie oparte akurat no, w przypadku ostatniego dnia lata na nawet nie na dialogu, tylko na jakiejś takiej ciszy
grze.
Pełnej napięcia, tak? Na tej grze, na tych takich niewysłowionych relacjach między tym dwojgiem osób. No, w innych filmach rzeczywiście te dialogi odgrywają takie pierwszoplanowe role, więc rzeczywiście jest to zupełnie inny typ opowiadania o tej traumie wojennej, mimo tego, że Konwickiego przecież zalicza się do polskiej szkoły filmowej, ale jest tak odmienny od niej, że aż trudno sobie wyobrazić, że do niej należy. A jednak, rzeczywiście ta ekipa była bardzo mała. Sposób kręcenia tego filmu wydaje mi się, że jest najciekawszym w historii polskiej kinematografii i te opowieści z planów i z powstawania tego filmu pokazują, jak bardzo nowofalowy, myślę, że o tym będziemy mówić
tak.
I ten przymiotnik się pojawi wielokrotnie, ale jak bardzo nowofalowy jest to film, jak bardzo eksperymentalny jest to film, no i jak dużo jest w tym takiej pasji i zabawy tym kinem i tym sposobem opowiadania tej historii, bardzo prostej historii, bo mamy przecież tylko dwójkę ludzi na plaży i nic więcej, żadnych innych aktorów. Nawet myślałem o takich filmach, w których występują jeden albo dwoje aktorów, i bardzo niewiele jest takich filmów. Zawsze pojawia się jakiś epizodysta albo postać drugoplanowa, a tutaj jest naprawdę tylko dwójka, nikt więcej.
Może.
No i może, które też odgrywa bardzo ważną tak. rolę, więc jest takim aktorem tutaj też i dodaje trochę takiego ruchu w tej przestrzeni takiej kompletnie takiej zastygłej.
Takiej bardzo ascetycznej trochę. Ja już to kiedyś mówiłam przy okazji Pociągu, że dla mnie ten film, pomimo tego, że powstał wcześniej niż Pociąg, jest trochę dopowiedzeniem historii bohaterki z Pociągu. Kiedy ona dojeżdża nad to morze i ostatni dzień lata to dla mnie taki film, który pokazuje, co tam ją mogło spotkać nad polskim morzem, ale też ten krajobraz pokazany w ostatnim dniu lata, bardzo mocno mi gdzieś tam korespondował z matką Joanną od Aniołów.
O tak.
Bo
tak.
To jest ten sam chyba operator, Jan Laskowski, on pracował też z Kawalerowiczem. Wydaje mi się, że...
Konwicki też przecież przy matce Joannie od Aniołów.
Tak, więc wydaje mi się, że gdzieś tam te punkty wspólne były, no ale tak jak mówisz, Nowa Fala, film, który ja powiedziałam, wyprzedził swoje czasy, bo to jeszcze nie był czas Nowej Fali.
Tak, 2-3 lata przed.
A to już jest film bardzo nowofalowy, film, który zupełnie... nie został doceniony przez polską krytykę. Film, który był bardzo chłodno przyjęty. Dopiero Grand Prix w Wenecji trochę ten odbiór zmieniło, ale Konwicki opowiadał w jednym z wywiadów, że papież krytyki w Polsce krytyki filmowej napisał recenzję pod tytułem Knajak i Cizia na plaży. Szukałam, kto to był, niestety nie udało mi się znaleźć tego autora, bardzo jestem ciekawa. No ale no, to, pokazuje, jak bardzo ten film nie został zrozumiany w czasie, kiedy wyszedł do kin.
Ja słyszałem taką anegdotę o tym, jak ten film kolaudowano, że no, kolaudacja to jest oczywiście taki pokaz tego filmu po raz pierwszy albo jeden z pierwszych przed recenzentami, przed różnymi ważnymi osobami, dystrybutorami również. No i tak też się stało, była ta kolaudacja, był na niej Tadeusz Konwicki, który nie wytrzymał, bo już w trakcie seansu były komentarze, więc wyszedł. No i potem, po tym jak skończył się ten właśnie seans, to wszyscy zaczęli oczywiście krytykować, mówić, że to jest jakiś gniot, że jest to strasznie nudne, że nie wiadomo o co chodzi i w ogóle, i że to takie tanie też, że jeden wystrzał w jednym z filmów Aleksandra Forda, który też był na sali, kosztował więcej niż cały ten film, no i tak dalej, aż w końcu wstał na to dyrektor filmu polskiego, czyli takiego najważniejszego dystrybutora w tamtym czasie i powiedział, że panom się nie podoba, ale ja ten film kupuję. No i tak też się stało, że on trafił do kin.
I dobrze, że tak się stało, bo być może byśmy go do dzisiaj nawet nie zobaczyli.
Bardzo możliwe, może zostałby pułkownikiem albo po prostu by nie dotarł do dystrybucji z innych powodów.
Tak.
A szkoda, bo jest to rzeczywiście film, który wyprzedza swoją epokę i w sposobie kręcenia, i w sposobie opowiadania tej historii, a w zasadzie nie opowiadania, bo więcej jest tam niedopowiedziane niż powiedziane. No i w sposobie też, myślę, w ogóle gry aktorskiej, która jest też tam bardzo eksperymentalna, ale też taka z wielkim poświęceniem, mam wrażenie, bo Irena Laskowska opowiadała na przykład o tym, że w trakcie kręcenia tych scen na plaży w tym wrześniu czy tam październiku, kiedy już były przymrozki, odmroziła sobie palec.
Tak.
I do końca życia miała już odmrożony
tam
właśnie
palec. Tam
naprawdę
bardzo dużo poświęceń ze strony aktorów było. No w ogóle myślę całej ekipy, bo to rzeczywiście oni tam też mieli, przez to, że tak jak mówisz, film był kręcony już jesienią, dzień był krótszy, więc oni też mieli mniej czasu na te zdjęcia, no bo bez żadnych lamp nie byli w stanie tego kręcić. A trzeba przyznać, że oglądając film, myślimy, że jesteśmy tam w środku lata, lipiec, sierpień może.
Tak, nie widać w ogóle tego zimna.
Tak, więc naprawdę no, dużo poświęceń, ale efekt wspaniały. Mówimy o tym, że film wyprzedza swoje czasy, ale ja myślę, że ten film to jest też takie dzieło, które się bardzo dobrze sprawdza do dziś. Mhm. Że to nie jest tylko historia dwójki ludzi, którzy się przypadkowo spotykają. Każdy z nich niesie swoją traumę, niesie swoją historię, niesie swoje przeżycia związane z wojną, bo i o tym ten film jest. Ale to jest też taki film głęboko egzystencjalny, który opowiada o takiej nieumiejętności porozumienia się. I myślę, że w ogóle właśnie ten taki problem komunikacyjny to jest częste zjawisko w kinie Konwickiego. Będziemy też za tydzień rozmawiać o Zaduszkach. Mhm. To też film, który dużo o tym mówi. I myślę, że to są takie bardzo współczesne treści.
Tak, na pewno. No, to też było pokolenie, które przez to, że przeżyło tak dramatyczną traumę wojenną, nie było w stanie się związać z innymi ludźmi. W sensie nie było w stanie stworzyć relacji, być w tych relacjach ufnymi, bo nie byli ufni, bo nauczyli się, że ludziom nie można ufać.
Tak.
I wydaje mi się, że oczywiście w dużo mniejszym stopniu i w dużo mniejszej skali, ale obecnie też mamy przecież ten problem.
Mówisz o tym braku zaufania wynikającym z przejść wojennych i no tutaj to, co nam otwiera ten film, to jest wiersz Różewicza, Tadeusza Różewicza, Głosy. To jest wiersz, który no, mówi nam o tym, dlaczego ci bohaterowie są, jacy są. Mhm. I mówi właśnie o tym lęku, o tym braku zaufania, o tym, że ktoś wyciąga do ciebie rękę tak po przyjacielsku, a ty się tego boisz. I bardzo to w tym filmie widać, ale widać też, że Konwicki tego Różewicza lubił, bo fragment jego poematu Spadanie pojawi się też w Salcie. W ogóle jest dużo takich punktów, które łączą gdzieś poszczególne dzieła Konwickiego, czy filmowo, czy literacko, czy filmów łączących się z jego powieściami. Będziemy gdzieś tam te wątki pewnie rozplatać powoli w kolejnych naszych spotkaniach. Tutaj jest ten Różewicz, tutaj no myślę, że to jest taki najlepszy punkt wyjścia w ogóle do myślenia o tym filmie. Właśnie ten wiersz, który jest zacytowany na samym początku.
On nam dopisuje całą tę historię tak naprawdę, bo nic więcej później nie dowiadujemy się z tego filmu. No może jakieś poszczególne fakty pojedyncze z życia tej dwójki ludzi. Rzeczywiście są te takie splatające trochę punkty. Mi też skojarzyły się te samoloty, które przelatują przez niebo, które z kolei rozpoczynają zaduszki, więc też się tam pojawiają, a z kolei właśnie w ostatnim dniu lata, to są takie... Ja to odbieram jako takie przypomnienie tej traumy, takie rozgrzebanie tej rany, bo wojna się już skończyła prawdopodobnie, bo to chyba też nie jest jakoś bardzo dopowiedziane, ale wydaje mi się, że tak, że to już jest
po wojnie, nawet solidnie po wojnie. Tak.
Więc wojna się skończyła, ale te samoloty cały czas latają i cały czas przypominają o tym wszystkim, co się wydarzyło. No i one są też w bardzo ważnych momentach, to znaczy na początku, na końcu, chyba gdzieś raz w trakcie się pojawiają. I to też jest bardzo symboliczne. Ja mam też bardzo wiele, przez to, że ten film jest taki niedopowiedziany, to można sobie dopowiadać różne znaczenia w tym filmie i to jest wspaniałe. Ja mam bardzo wiele różnych teorii na temat tego, dlaczego na przykład ta kobieta przyszła na tę plażę, bo to nie jest powiedziane. Ale mi się wydaje, że jedną z tych teorii, czy też takich ścieżek interpretacyjnych jest to, że ta kobieta mogła przyjść tam, popełnić na przykład samobójstwo. I ten film się kończy w taki sposób, że nie wiemy, co tam się wydarza, choć jest to też również możliwa ścieżka dalszych zdarzeń. Natomiast wydaje mi się to bardzo ciekawe, że ona się pojawia znikąd i też znika w pewnym momencie.
Tak, no tak, rozmawialiśmy niedawno o filmie, który rozgrywał się na dworcu i mówiliśmy o tym, że ten dworzec to jest takie miejsce, nie miejsce i trochę ta plaża też jest takim miejscem i nie miejscem, bo ona jest w zasadzie nie wiadomo gdzie, gdzieś tak zawieszona, bardzo pusta, zupełnie pozbawiona ludzi, no jest takim miejscem trochę z przypowieści bardziej niż realnym, jak dla mnie.
Tam pada taki cytat, jesteśmy ostatnimi ludźmi na ziemi. I tak patrząc na ten film, czy oglądając go po raz kolejny, bo obejrzałem go dwa razy teraz, a jeszcze wcześniej kiedyś, to myślałem sobie, że można też interpretować to w taki sposób, że oni naprawdę są ostatnimi ludźmi na ziemi.
Tak.
Że już nie ma nikogo, że po tej wielkiej tragedii wojny oni tylko zostali, jak ten Adam i Ewa. I oni też się rozpłyną w tym morzu, tak jak to się
Bo nie potrafią dzieje. Niczego zbudować, bo nie potrafią się porozumieć, nie potrafią do siebie dotrzeć i są skazani tak naprawdę na jakąś porażkę. Nie wiemy jeszcze jaką. Myślę, że to, co mówisz, czyli ta ścieżka interpretacyjna dotycząca życia bohaterki, no może być jedną z możliwości, bardziej prawdopodobną niż to, że oni się jakoś dogadają ze sobą.
No to na pewno tam o dogadaniu się prawie, że nie ma mowy. To jest bardzo ciekawe, to mi się też w ogóle kojarzyło z wieloma różnymi innymi filmami, czy to wcześniejszymi, czy późniejszymi, na przykład z filmem Tatarak Andrzeja Wajdy, tam, bo to też jest historia kobiety starszej, chociaż ona nie jest tutaj aż tak starsza, no ale jednak.
Jest, kilka lat na pewno.
Kilka lat, tak. No a w Tataraku to jest już taka dojrzała kobieta.
Duża różnica wieku,
no ale też jest ta fascynacja młodszym mężczyzną i fascynacja z jednej strony, z drugiej takie odtrącanie też. A drugim filmem, który mi się skojarzył też z ostatnim dniem lata, był Bergman i Siódma pieczęć, gdzie Bóg gra z tym człowiekiem, którego gra Max von Sydow chyba, tak, w szachy. I to też się rozgrywa na plaży. I to też jest takie spotkanie dwójki w zasadzie osób, chociaż jedna z nich jest taka trochę bezosobowa, na tej plaży, która jest tym niemiejscem. I też rozgrywa się tam ta gra, która... W zasadzie jest nie do zdefiniowania, tak jak tutaj.
Tak.
Zresztą ten Bergman myślę, że mógł trochę nawet wpłynąć na Konwickiego, chociaż nie wiem, bo to są takie już dopowiedzenia.
Takie odległe dopowiedzenia, ale myślę, że mógł. Myślę, że w ogóle Konwicki jest dużo bardziej gdzieś zakorzeniony w tej tradycji europejskiego kina niż amerykańskiego. On nie miał takich ciągot hollywoodzkich. On nie robił kina zjawiskowego, on robił kino takie głęboko psychologiczne, wręcz poetyckie. Tam jest naprawdę dużo, tak jak mówisz, niedopowiedzeń, takiego miejsca na domysły widza, na własną interpretację i uczuć, i wydarzeń, które są pokazane. To jest taki język, który ja bardzo cenię, że on nam wielu rzeczy nie potrafi, nie chce powiedzieć wprost. Tylko pokazuje nam pewne rzeczy, a reszta zostaje właśnie takim naszym odbiorem. I ja bardzo, bardzo Konwickiego właśnie za to cenię.
I to jest też ta, myślę, nowofalowość. Gdyby ktoś mi powiedział, że ten film wyreżyserował Godard albo Truffaut, no to też bym uwierzył.
Bez problemu, tak.
Bo to jest film, który dorasta do tej francuskiej nowej fali i po prostu jest jak równy tak. Z tymi filmami do utraty tchu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę wielki film. I też ciekawe, bo ta nowa fala w Polsce tak nie za bardzo zagościła.
Nie za bardzo. To trochę. Były jakieś takie śladowe kwestie, rzeczywiście. Tam nie mamy zbyt wielu takich tytułów. Może to nie było miejsce, może to nie były czasy na nową falę u nas, nie wiem. Ale zdecydowanie no, Konwicki był taką zapowiedzią tego, co ma nadejść w ogóle w europejskim kinie, po prostu, no nie tylko w kinie polskim. Ja myślę, że też to jego takie inne spojrzenie na świat i na te wojenne przeżycia wynika z tego, że to jest człowiek, który pochodzi z Wileńszczyzny, z Litwy dzisiejszej, więc on był trochę taki oderwany od tego wszystkiego. On był trochę taki osobny i to jego spojrzenie było takie naprawdę bardzo indywidualne. Że on z jednej strony no, był częścią tego pokolenia, ale jednak patrzył na te wszystkie wydarzenia z dystansu trochę.
No to prawda, on też w skali tego środowiska filmowego był trochę taki osobny, bo przecież filmowcem nie był tak naprawdę,
no,
był literatem.
Tak, był literatem.
Więc ta reżyseria u niego była trochę takim wypadkiem przy pracy w zasadzie, przy pracy scenarzysty, bo to też było, zdaje się, tak, że on przez lata 50. był trochę uwikłany w socrealizm i tak. Chciał zerwać trochę z tym właśnie, z tą taką trochę kompromitacją w tym środowisku, bo tak to niestety było. No i postawił na film. Chyba Jan Laskowski go namówił do tego, prawda? Bo to właśnie było tak, że oni się przyjaźnili jeszcze właśnie z Ireną Laskowską, która nie powiedzieliśmy, ale była siostrą Jana Laskowskiego, więc tam było bardzo dużo rodzinnych wątków. Zresztą tam chyba jest jeszcze ktoś z rodziny Laskowskich w ekipie, czy się mylę?
Nie, chyba nie. Chyba
wiem,
tylko
wiem,
Jan
że matka Ireny i Jana była jakąś taką dobrą duszą i podobno zapewniała jedzenie gdzieś tam.
To być może, to nie została uwzględniona w napisach.
No właśnie, nie wymieniona w napisach,
ale
szkoda.
Być może, tak.
Więc oni się tam wszyscy przyjaźnili, spotykali się podobno w Spatifie, gdzie się zazwyczaj właśnie spotykali artyści i rozmawiali o tym kinie i tak dalej. No i w końcu Jan Laskowski powiedział Tadeuszowi Różewiczowi, no ty tak z pasją opowiadasz o tym kinie, to może byś sam nakręcił.
Konwickiemu.
Konwickiemu oczywiście, tak. A powiedziałem Różewicz, nie. Konwickiemu i powiedział mu, no może byś sam nakręcił jakiś film. On mówi, no ale jak, przecież nie skończyłem szkoły, nie mam
Tak, on
możliwości.
Miał tylko taki kurs pisania scenariuszy,
tak.
No ale zaczepił się gdzieś w tym środowisku filmowym, tak, on był kierownikiem literackim w zespole filmowym Kadr i to mu gdzieś tak te drzwi otworzyło do właśnie robienia filmów samodzielnie.
Tak, no i za namową tego i właśnie przy okazji tych okoliczności jakoś tam dostał zezwolenie na to, żeby ten film nakręcić.
Tak, tak. No, Kawalerowicz też się bardzo przysłużył do tego jego debiutu i w ogóle myślę, że do tej ścieżki filmowej. Oni zresztą współpracowali ze sobą też przy Faraonie, więc no, gdzieś żyli ze sobą blisko i myślę, że to Konwickiemu bardzo ułatwiło to wejście w ten filmowy świat. I cieszę się bardzo, że mamy takiego twórcę właśnie trochę osobnego, trochę takiego outsidera, który gdzieś z tego literackiego świata, który myślę, że jest takim światem indywidualistów. Jednak robienie filmów wymaga takich umiejętności społecznych trochę, bo musisz pracować z ludźmi. Książkę można pisać samodzielnie. Ale jednak udało mu się zachować ten swój charakter, taki zupełnie osobny. No i dzięki temu mamy takie filmy jak właśnie Ostatni Dzień Lata.
Tak,
o którym rozmawiamy w pierwszy piątek zimowy, noworoczny. Ale można trochę sobie powyobrażać,
możemy
że jest
powiedzieć,
ciepło.
Że to jest taki wyprzedzony pierwszy dzień lata, może
tak,
akurat.
Tak, na które czekamy.
Czekamy bardzo mocno. Jeszcze powiem o postaci Jana Machulskiego, bo nie wymieniliśmy
no tak,
chyba tego nazwiska.
Jeszcze się nie pojawiło.
Przypadkiem. No Irena Laskowska, Jan Machulski, jedyni aktorzy w tym filmie. Podobno tę rolę zaproponował mu właśnie sam Konwicki. No i po przeczytaniu scenariusza, który był, jak się można domyślić, dość oszczędny, Jan Machulski się zachwycił tym scenariuszem i powiedział, że on przyjmuje, na co Konwicki powiedział, no ale bez gaży, bez pieniędzy. No i on się na to też zgodził i tak to powstało, bo no właśnie Irena Laskowska i właśnie Jan Machulski występowali bez honorariów.
No bo tam jakieś bardzo niewielkie pieniądze na ten film były przeznaczone, takie
mówi
bardzo
się,
niewielkie.
Mówi się, że to jest najtańszy film w historii polskiego kina.
I może tak być, no bo tak jak wspomnieliśmy, żadnego sprzętu, 6000 metrów czarno-białej taśmy, jedna kamera.
No tak.
I tyle.
I tyle. I wystarczyło.
I wystarczyło, tak.
Więc po co
taka
te wszystkie
sztuka dla sztuki
tak.
Trochę, tak.
po co te wielkie budżety, jak można za 6 tysięcy metrów taśmy nakręcić film. Chociaż to też powodowało bardzo dużo utrudnień na tym planie, co jest oczywiste, ale na przykład nie można było robić dubli.
Tak.
A było to ciężkie, ponieważ ludzie jednak, mówię o Laskowskiej i Machulskim, chodzili po piasku. No i było ciężko po prostu jakoś tak zgrać to wszystko.
Myślę, prawda? Że ten film był wyzwaniem tak na wielu, wielu polach.
No na
Ale
pewno.
Się udało.
Ale się udało.
I bardzo, to ja... bardzo zachęcamy Państwa, żeby odkryć ten film albo zobaczyć go ponownie. Ja przyznam, że często do niego wracam. To jest jeden z tych filmów bardzo ważnych dla mnie. I lubię na niego spojrzeć z różnych perspektyw, bo myślę, że też trochę nasz odbiór tego filmu się może zmieniać w zależności od wieku, czy tego, co przeżywamy aktualnie.
Można na to patrzeć z wielu perspektyw i dopowiadać sobie różne ścieżki interpretacyjne tak. I to jest wspaniałe, trochę tak jak w Jak być kochaną, chociaż tam jest dużo więcej dopowiedziane oczywiście.
Tak, tak, ale rzeczywiście tak jest. Możemy sobie, dużo jest takiej przestrzeni dla widza w tym filmie.
Zresztą, jak powiedziałaś o tym pociągu, że lubisz myśleć, że to jest ciąg dalszy tej historii, to ja sobie teraz pomyślałem, że ciekawą ścieżką interpretacyjną byłoby to, żeby pomyśleć o ostatnim dniu lata jako o dopowiedzeniu historii Felicji, która pojechała do Paryża. I może to nie jest polska plaża, ale plaża nad Sekwaną.
Tak też może być.
Bo ona nawet opowiada tam o... No, to jest inna historia niż historia Rawicza, ale jednak... o swoim partnerze, mężu, nie wiem jak tam było.
Jakimś tam ukochanym,
jakimś mężczyźnie, który ją zostawił, pojechał do Anglii, tylko walczył w bitwie o Anglię, był lotnikiem chyba. Nie wiem, czy wrócił, czy zginął.
Zginął, tak. No stąd właśnie. Te samoloty są takie dla niej bardzo bolesne.
No właśnie, ale generalnie ją gdzieś tam pozostawił z własnej czy niewoli, ale jednak została sama. Trochę też zawiedziona, bo trochę tam jest
w niej
tego zawodu, tak, więc trochę tak jak Felicja. Trochę tak jak Felicja.
Jak Państwo słyszą, naprawdę można sobie ten film oglądać z różnych perspektyw i łączyć go z różnymi innymi filmami, o których rozmawialiśmy, albo o których mam nadzieję jeszcze będziemy rozmawiać. Jest to zdecydowanie taka perełka.
Jest, tak jak twórczość Konwickiego i zaczynamy ją, więc bardzo się cieszę, bo będziemy, myślę, odkrywać wiele takich perełek.
Tak, a za tydzień Zaduszki będziemy odkrywać.